Wydawnictwo Literackie przedstawia Dorota Terakowska, Władca Lewawu. Czyta Anna Dereszowska. Rozdział pierwszy. Gdy po raz pierwszy usłyszałam tę historię, zachowałam się dość niepoważnie, czyli jak niemal każdy dorosły człowiek. Zaczęłam po prostu zastanawiać się nad tym, czy ona jest, czy też nie jest prawdopodobna. A tymczasem w takich historiach w ogóle nie o to idzie. One zdarzają się i tyle. Co prawda, nie każdemu. Kiedy zatem Bartek opowiedział mi tę historię, to choć była ona jego własnym, najprawdziwszym przeżyciem, wykrzyknęłam z tą okropną, pełną obrzydliwej logiki powagą, niepowagą ludzi dorosłych. To niemożliwe, Bartku! Coś takiego może się zdarzyć w baśni, w przygodowej książce, w filmie, ale w życiu? Nie, nigdy. A jednak, proszę pani, to wszystko jest prawdą, odparł spokojnie chłopiec. Nie od razu mu uwierzyłam, ale wreszcie pojęłam, że pewnym osobom może się zdarzyć wszystko, a innym życie zawsze płynie jednako, od poniedziałku do niedzieli, bez względu na porę roku, układ gwiazd czy plam na słońcu. Bartek należał do tych pierwszych osób, a dzięki jego opowieści mogłam spisać niezwykłe dzieje tajemniczych Allian i ich miasta w Okarku. Najpierw powiem kilka słów o Bartku. Ma 13 lat i podobno urodził się w Krakowie, w domu przy ulicy Skałecznej. Jest jednak zupełnie, ale to zupełnie sam na świecie. Jak daleko sięga pamięcią, zawsze mieszkał w domu dziecka. Gdy miał 5 lat, wychowawcy powiedzieli mu, że jego mama i tato w dziwny sposób zniknęli bez wieści. Chłopiec nigdy w to nie uwierzył. Tkwiła w nim jakaś nieokreślona, ale bardzo głęboka wiara, że jego rodzice się odnajdą. I nikt, ani nic nie mogło mu tej wiary odebrać. I właśnie dlatego Bartek co jakiś czas uciekał z domu dziecka, mimo że nie było mu tam najgorzej, ani najlepiej. Ot, tak sobie, do wytrzymania, jak mówił. Wtedy, gdy uciekał, szukał mamy. Szukał jej po całym Krakowie, najczęściej jednak w pobliżu Wawelu i ulicy Skałecznej. Dlaczego akurat tam? Nie wiedział, ale tak nakazywał mu instynkt. Trwało to już 8 lat i bezskutecznie. Mimo to nie wątpił, że kiedyś odnajdzie mamę i rozpozna ją, choć nie zapamiętał nawet jej twarzy. Cała ta nieprawdopodobna przygoda, w którą nie mogła mu wierzyć, nie zdarzyłaby się oczywiście, gdyby Bartek nie był sierotą. Myślę, że mając mamę i tatę i normalny rodzinny dom, nigdy nie trafiłby do Wokarku, tajemniczego miasta Allian. Zaprowadziły go tam tęsknota i marzenie. I dlatego niekiedy zastanawiam się, czy Wokark nie był miastem utkanym z tęsknoty i marzeń tego chłopca. Stało się to podczas 13. ucieczki Bartka z domu dziecka. 13. podróż w poszukiwaniu mamy. Bartek jak zwykle najpierw pobiegł na ulicę Skałeczną. Pokręcił się koło starej kamienicy, która podobno jeszcze przed 10 laty była jego rodzinnym domem. Na liście lokatorów od dawna nie było jego nazwiska. A tamto mieszkanie już od 7 lat zajmowałam ja. I tylko dlatego poznaliśmy się z Bartkiem, a nawet polubili. Jednak tego dnia chłopiec nie zastał mnie w domu, więc obrócił się na pięcie i ruszył w stronę Wawelu. Wątpię, czy istnieje w Krakowie drugi chłopak, który znałby Wawel tak doskonale jak Bartek. Ile razy uciekał, zawsze tu trafiał. Jakby jakaś tajemna moc promieniująca z królewskiego zamku przyzywała go do siebie. Lecz tego dnia chłopiec nie wszedł na zamkowe wzgórze. Zatrzymał się u jego stóp, koło smoczej jamy. Nie miał pieniędzy na bilet wstępu, więc rozglądał się przez chwilę, medytując, jak dostać się do środka. Powietrze tego dnia było parne i chłód smoczej jamy wabił chłopca. Smok ustawiony przed wejściem ział co jakiś czas prawdziwym ogniem, budząc podziw sporej grupy turystów. W pewnej chwili jakaś wycieczka, chichocząc i głośno rozmawiając, skierowała się w stronę wejścia. Bartek niby przypadkiem znalazł się w środku grupy i tym sposobem udało mu się uniknąć kontroli biletów. Gdy wycieczka weszła w głąb skalnego korytarza, Bartek postarał się jak najszybciej od niej odłączyć. Skalny korytarz wyżłobiony przed wiekami w wapiennym wzgórzu, skrywającym legendarne schronienie wawelskiego smoka, skręcał w lewo, w prawo, wił się, raz był mocniej, raz słabiej oświetlony. Ponieważ Bartek znał to miejsce doskonale, od razu zaczął myszkować po zakamarkach jamy. Był tu wiele razy, ale nigdy sam. Zawsze z grupami zwiedzających, a często nawet z przewodnikiem, którego donośny głos odbierał smoczej jamie cały urok tajemniczości. Tym razem udało mu się zostawić grupę daleko z tyłu. Nareszcie był sam. Przyglądał się więc pieczarze uważnie i jakby innymi oczami. Dostrzegał ciemne i wąskie otwory w jej ścianach, to wysoko, to znowu nisko, przy samej ziemi, i zastanawiał się, czy nie mógłby odkryć całkiem nowych, nikomu nieznanych przejść, gdyby tylko nikt z dorosłych mu w tym nie przeszkodził. W pewnej chwili korytarz rozdzielił się i oprócz głównej odnogi ukazała się mała ślepa dróżka, która gwałtownie kończyła się kamienną ścianą. I właśnie w niej, gdzieś tak w połowie wysokości, ział ciemny otwór, nieduży, ot akurat taki, by zmieścił się w nim szczupły, drobny chłopiec. Bartek nie namyślał się ani sekundy. Z trudem, kalecząc kolana i ręce, wspiął się po stromej ścianie i już po chwili znalazł się w otworze. Musiał się śpieszyć. Zza zakrętu dobiegał gwar hałaśliwych głosów. Jeszcze pięć, jeszcze trzy energiczne, choć nieco bolesne ruchy i chłopiec wreszcie w nim znikł. Wycieczka przeszła obok, chichocząc. Jej uczestnicy jedli kanapki i rzucali na ziemię papierki z cukierków. Gdy głosy oddaliły się na tyle, że już tylko echo je powtarzało, Bartek odetchnął i rozejrzał się wokół. Niewiele jednak dojrzał. W dziurze, w której się znalazł, było tak ciemno, że musiał macać rękami po skalnej ścianie, by zorientować się, jakiego jest kształtu. Poruszać się mógł tylko na czworakach. W pewnej chwili jego ręce trafiły w pustkę. Chłopiec podczołgał się w tę stronę. Przebywszy parę metrów, stwierdził, że znajduje się w ciasnym korytarzyku, który wijąc się prowadzi w nieznanym kierunku, lecz najwyraźniej gdzieś w dół. Mniej więcej po 10 minutach upartego czołgania się, Bartek zauważył, że korytarzyk zrobił się bardziej przestronny, a po dalszych kilku minutach dało się już stanąć na nogi. Skądś sączyło się szare światło, czyniąc wnętrze korytarza wprawdzie mrocznym, lecz już nie czarnym. Bartek zaczął się rozglądać. Wapienno-białe ściany były wysokie, pokryte jakimiś rysunkami, których sensu nie umiał dociec z powodu panującego mroku. Wpatrzony w nie, chłopiec zbyt późno dostrzegł, że pod jego nogami rozwarła się przepaść. Była to niemal idealnie okrągła, ziejąca czernią studnia. Nie udało się już złapać równowagi ani uchwycić się wystającej krawędzi. I teraz spadał. Ale spadał w jakimś dziwnym, spowolnionym tempie. Nie jak kamień lecący w głąb studni, lecz jak ptak ze zranionymi skrzydłami, które mimo to wciąż stawiają opór powietrzu. To koniec, myślał gorączkowo i czuł, jak obija się o kamienne ściany. Co tam jest na dole? Rozbije się. Upadek nastąpił po chwili. Ale był inny, niż Bartek przypuszczał. Zamiast rozbić się o twardą skałę, chłopiec poczuł, że zanurza się w coś miękkiego, gęstego, a zarazem obrzydliwie lepkiego. Jakbym wpadł w wielki stos cukrowej waty, pomyślał chaotycznie. Przerażony wykonywał równocześnie gwałtowne ruchy rękami i nogami, jak pływak, ale w niczym nie poprawiało to jego rozpaczliwej sytuacji. Wyglądało na to, że tkwił w jakimś ogromnym kłębie mocnych, lecz miękkich i ohydnie lepiących się nici. Powoli jego oczy przyzwyczajały się do ciemności. Zaczął rozróżniać grube, pojedyncze zwoje czegoś, co mocno krępowało go całego. Najgorsze było to, że nie mógł znaleźć żadnego oparcia dla nóg, jakby go wcale nie było. I wtedy w pewnej odległości dostrzegł wyraźnie świecące oczy. Jedna para, druga, kawałek dalej trzecia. Błyszczały w mroku jako rubiny. Piąta, ósma, dziesiąta. Poruszały się coraz to zmieniając położenie. Bartek poczuł, że dopiero teraz naprawdę sztywnieje ze strachu. Wytężył wzrok, usiłując dostrzec, co to takiego. Zdawało mu się, że zaczyna rozróżniać dziwnie znajome, ale obrzydliwe kształty. Znajome, lecz nadzwyczaj powiększone. Powiększone doprawdy monstrualnie. To przypomina olbrzymie pająki. Uprzytomnił sobie wreszcie ze zgrozą. I nagle zrozumiał, że tkwi w ogromnej, grubej pajęczynie, że te nici, miękkie i lepkie, to gęsta pajęcza sieć. Niezwyczajnie duża i mocna, gdyż utkał ją pająk gigant. A za siecią poruszały się bezszelestnie wstrętne stwory na wysokich, owłosionych nogach, z wypukłymi, błyszczącymi oczami. I oczy te, czarne, z rubinowym odblaskiem, wpatrywały się w niego z uwagą. Zaś misterna, choć gruba sieć, oplatała go coraz ciaśniej i ciaśniej. O rany, one mnie uduszą lub zjedzą jak muchę! Szepnął sam do siebie i nagle przypomniał sobie o fince. Harcerskim nożu, który dostał na imieniny skądinąd akurat ode mnie. Rozpaczliwie szybkimi ruchami zaczął ciąć miękkie, choć grube nici. O dziwo poddawały się nadzwyczaj łatwo. Ale było ich dużo, bardzo dużo. Bartek, tnąc sieć, równocześnie posuwał się w niewiadomym kierunku centymetr po centymetrze. Wytrwale, uporczywie, byle dalej od straszliwych rubinowych oczu. Cały czas nie czuł gruntu pod nogami. Zawieszony był na tej ogromnej pajęczynie jak mucha i chyba sądzony był mu los muchy. Lepsza przepaść niż śmierć w pajęczej sieci. Pomyślał i ciął coraz energiczniej. O rany, w życiu nie widziałem czegoś tak ohydnego. Jeszcze chwila, dwie i upadł, wolny, na kamienną platformę. W bezpiecznej, choć tak niepokojąco bliskiej odległości, tuż za zniszczoną siecią poruszały się leniwie wielkie, wstrętne pająki. Miał wrażenie, że go widzą, a jednak nie uczyniły nic, aby go schwytać. Oczy chłopca, przyzwyczajone już do ciemności, rozróżniły teraz wąskie kamienne schodki prowadzące w dół. Bez namysłu dopadł do nich i zaczął nimi schodzić. Innej drogi zresztą nie było. Marsz schodkami trwał długo. Prowadziły raz w dół, to znowu pod górę, wiły się gdzieś, skręcały w lewo, w prawo i nagle Bartek znalazł się w smoczej jamie. Poznał korytarz, którym szła przedtem grupa turystów. Było pusto i prawie całkiem ciemno. Pobiegł w kierunku wyjścia. Korytarz rozszerzał się, rozjaśniał. Gdy chłopiec wybiegł wreszcie przed smoczą jamę, stanął jak wryty. Zniknął smok ziejący ogniem. Nie było także pana sprawdzającego bilety. Nie było w ogóle nikogo. Całe otoczenie Wawelu, łącznie z tak zatłoczonymi zazwyczaj bulwarami nad Wisłą, było puste. Puściuteńkie. Ba! Nie było żadnych bulwarów. Gąszcz krzewów, drzew i nieznanych wielkich kwiatów porastał brzegi tej królewskiej ongiś rzeki, niby dżungla. Dziś niestety Wisła była ściekiem, ale... Co? Zdumiał się ponownie chłopiec. Miejscami wśród drzew i krzewów prześwitywały modrozielone fale. Prawdziwa, czysta rzeka? Za to sam Wawel, tak ukochany Wawel, robił wrażenie dziwnie ponure i groźne. Bartek, którego po niedawnej szamotaninie z pajęczą siecią bolały jeszcze ręce i nogi, przeciągnął się i z ulgą zaczerpnął haust powietrza. Stał z otwartymi ustami. To było powietrze, a nie mieszanina przemysłowych pyłów, siarki, ołowiu i dwutlenku węgla. Było ostre jak w górach, a zarazem czyste jak kryształ. Spojrzał w niebo nad miastem, na ogół zasnute ponurą mgłą. Przejrzysty, wesoły błękit poraził mu oczy. Możliwe, że tak błękitne niebo bywa wysoko w górach lub na jakiejś bezludnej wyspie, ale tu? Nagle usłyszał szmer. Obejrzał się i ujrzał ogromnego, szpetnego pająka, sięgającego mu wypukłym tułowiem niemal do pasa. Pająk przemknął cicho i zniknął w pobliskich krzakach. Teraz Bartek spostrzegł ich wiele, dziesiątki, setki. Poruszały się szybko i bezszelestnie na długich, owłosionych kończynach. Chłopiec przeraził się, lecz pająki jakby w ogóle nie zwracały na niego uwagi. Bartek był z natury odważny, ale to, co zobaczył, obudziło w nim jakiś dziwny niepokój. Co się stało z Krakowem? Myślał gorączkowo. Niby ten sam, lecz całkiem inny. I to obrzydliwe pająki. Gdzie podzieli się ludzie? Po krótkim namyśle chłopiec szybkim krokiem ruszył w stronę miasta. Pierwsze kamienice, między którymi się znalazł, wydawały się jakby czystsze. Najwyraźniej świeżo pomalowane i jakieś mniejsze. Nie było też widać nowych osiedli nad Wisłą, jakby zapadły się pod ziemię. Lecz stary Kraków trwał na swoim miejscu, tajemniczym jakimś sposobem oczyszczony z pyłów, kurzu i brudu, które od wielu lat nieprzerwanie przysypywały go szarą patyną. Ludzi nadal nie było widać, za to pająków było coraz mniej. Gdy Bartek oddalił się od Wawelu, pająki znikły zupełnie i spotkał pierwszych ludzi. Rozdział drugi. W pierwszej chwili Bartek sądził, że w jego stronę zmierza wesoła i nadzwyczaj kolorowa grupa dzieci. Dopiero gdy podeszły blisko, ze zdumieniem stwierdził, że to nie dzieci, lecz dorośli. Wyglądali niezwykle. Kobiety przypominały wiotkie, złotowłose księżniczki z ilustrowanych baśni, w powiewnych, pastelowych sukniach, mieniących się wszystkimi kolorami tęczy. Były śliczne. Tak śliczne, że aż nieprawdziwe. Szczególne wrażenie robiły ich wielkie, błękitne oczy. Ale były to oczy lalek. Pięknych, kosztownych lalek, jakie niekiedy zdarza się oglądać na wystawach sklepów z zagranicznymi towarami. Bartka ponadto zaskoczył ich wzrost. Sięgały mu najwyżej do pachy. Jemu, 13-letniemu chłopcu. Mężczyźni byli niewiele wyżsi, równie piękni, subtelni, ubrani, nie mniej barwnie. A dzieci? Dzieci sięgały Bartkowi raptem nieco powyżej kolan. I ta grupa niezwykłych ludzi, uśmiechniętych, żywo rozmawiających, co przypominało jednak bardziej szczebiot ptaków niż ludzką mowę, szła teraz w kierunku chłopca. Przez cały czas rzucali jednak wokół uważne, niespokojne spojrzenia, tak jakby się czegoś obawiali. Ale ich różowe, śliczne twarzyczki były mimo to pogodne, pełne życia i wdzięku. Na widok Bartka przystanęli nadzwyczaj zdziwieni, lecz nie było w tym zdziwieniu nic niegrzecznego. W końcu, powiedzmy sobie szczerze, tak jak oni Bartkowi, tak Bartek im musiał wydać się co najmniej dziwny. Był nie tylko znacznie wyższy, ale o wiele brzydszy. Pierwszy przerwał milczenie człowiek z krótką, jasną brodą, ubrany w czerwoną pelerynę.
Jesteś mężczyzną, czy też ogromnym dzieckiem, przybyszu?
Bo choć wzrostem znacznie nas przewyższasz, jednak twoja twarz nie jest twarzą dorosłego człowieka. Nigdy nie widzieliśmy kogoś takiego jak ty.
W jego głosie nie było lęku, tylko zdziwienie, ciekawość i pełna serdeczności uprzejmość. Bartek znał zasady dobrego wychowania. Skłonił się więc nisko przed pytającym i odpowiedział: od dawna nie jestem już dzieckiem. Mam przecież 13 lat.
13 lat?
Tylko 13 i taki olbrzym!
To niesłychane, niezwykłe,
wręcz niemożliwe! Wołali rozbawieni, kolorowi nieznajomi, oglądając chłopca ze wszystkich stron.
Nie wiem, czemu tak was dziwi mój wzrost, obruszył się Bartek. Mnie o wiele bardziej zaskakuje wasz. Jesteście znacznie mniejsi niż przeciętni krakowianie. Wszyscy moi kumple z budy są od was wyżsi, a ja... Złośliwcy wręcz mówią, że jestem tego, konus. No, bo krakowianie...
Krakowianie? Zdziwił się brodacz.
Kto to są krakowianie?
Jak to kto? No, chyba, że mieszkańcy Krakowa. Co wy? Tak przecież od wieków nazywają się mieszkańcy tego miasta.
Chłopcze, co ty mówisz?
Przerwał mu brodacz.
Czyżby ugryzł cię pajęczak? Ta ulica nazywa się Ulewaw. A nasze miasto to Wokarg, a nie żaden Kraków. Nie jesteśmy też jakimiś Krakowianami. Cały nasz ród wywodzi się od Alian, którzy przed wiekami przybyli tu nie wiadomo skąd i założyli to miasto. Jesteśmy Alianami.
Bartek za nie mówił. Miasto było zmienione, to prawda, lecz nie do tego stopnia, by nie poznać, że jednak jest to Kraków. Dziwny jakiś, ale Kraków. Coś się z nim porobiło, ale był to Kraków.
Właśnie, że Kraków! Zawołał w pierwszej chwili oburzony, ale zaraz ugryzł się w język i bąknął grzecznie.
Nic nie rozumiem. Nic a nic. O rany, w życiu mi się coś takiego nie przydarzyło.
Postanowił przemyśleć to wszystko spokojnie. A może inni napotkani Krakowianie wyjaśnią tę zagadkę? Kurde, a jeżeli przemieściłem się w czasie, chryja bądź co bądź, nie z tej ziemi.
Nagle nieznajomi, którzy podczas rozmowy z Bartkiem ani na chwilę nie przestali rozglądać się bacznie dokoła, rozpierzchli się na wszystkie strony w wielkim pośpiechu. Brodacz zdążył tylko krzyknąć do chłopca:
schowaj się, szybko, nadchodzą pajęczaki!
Od strony Wawelu cicho zbliżały się pająki olbrzymy. Było ich dużo. Poruszały się niemal błyskawicznie na swych wysokich, cienkich nogach. Wyglądały ohydnie i groźnie, lecz Bartek, pamiętając swoje pierwsze spotkanie z nimi, nie bał się ich już tak bardzo. Wydawały mu się obrzydliwe, lecz mało niebezpieczne. Tym bardziej zaskoczyła go ucieczka Alian i ich paniczny lęk. Pierzchali na wszystkie strony, wydając przy tym żałosne i pełne przerażenia okrzyki. A pająki, ku zdziwieniu Bartka, mknęły chyżo w ich kierunku, nie pozostawiając bynajmniej wątpliwości, że ich zamiary są nieprzyjazne. Co gorsza, mali ludzie najwyraźniej